wezwanie Ducha Świętego. Kiedyś jeden pan pianista powiedział, że jeżeli nie ćwiczy jeden dzień, następnego dnia czuje różnicę. Jeśli nie ćwiczy dwa dni, różnice spostrzegają także jego słuchacze. Jeżeli jednego dnia nie modlisz się, to zaczynasz czuć, że coś jest nie tak w twoim życiu. Ale kiedy nie modlisz się dwa, trzy albo więcej dni, wtedy inni zaczynają odczuwać, że z tobą jest coś nie tak. Dzisiaj, kiedy przychodzimy na to odczuwanie, w jakim stopniu chcemy przeżyć to, co jest objawieniem tajemnicy Ducha Świętego. Piękne słowa z Ewangelii Świętego Jana, 16 rozdział, werset 15. Wszystko, co daje Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Te słowa Chrystusa przypominają nam bardzo ważną treść naszego życia, dotyczącą tego, co jest Bożym objawieniem, objawieniem tajemnic. I Duch Święty jest tym, który uzdalnia nas do czytywania tajemnicy. Czy dzisiaj wchodzisz w tę tajemnicę Bożego objawienia? Czy starasz się zobaczyć, że On się tobie objawia poprzez znaki, poprzez sytuacje, poprzez doświadczenia? I to objawienie tajemnicy Bożej to jakby odsłonięcie prawdy o zbawczym dziele. Jest to jakby nawiązanie do obrzędu czerpania wody z sadzawki Siloe w święto namiotów. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. I kiedy patrzymy na nasze życie, możemy dostrzec, że jesteśmy sparaliżowani. I kiedy następuje poruszenie w sadzawce, nie jesteśmy w stanie dojść. I może jak z tym człowiekiem, który żali się do Chrystusa: Panie, nie mam człowieka. Nie mam kogoś, kto mnie wprowadzi do sadzawki, kiedy następuje poruszenie, kiedy realizuje się cud, przemiany, nawrócenia, ożywienia wiary. Czy dzisiaj, kiedy patrzysz na swoje życie, masz taką osobę, która jest w stanie doprowadzić cię do Chrystusa? Może to mąż, żona, może kapłan, może katecheta, może przyjaciel. Ktoś, kto pomoże ci zrozumieć, że tu jest źródło, źródło twojego życia, źródło twojej łaski. Kiedy Ewangelia łączy misję Chrystusa z dziełem Ducha Świętego, a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został uwielbiony. Słowa, które przypominają nam o tym, żeby otrzymać Ducha Świętego, najpierw trzeba uwielbić Chrystusa. Uwielbić Go nie tylko swoim słowem, swoimi gestami, swoją radością, ale uwielbić Go swoim życiem. Jeżeli uwielbię Go swoim życiem, to wtedy zostanie dany Duch Święty. Wtedy otrzymamy tę niezwykłą moc. I zobaczmy, że obietnica wylania Ducha Świętego jest związana z wiarą w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To jest podstawowy warunek, który pozwala nam zrozumieć, że dopiero kiedy uwierzę w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, jestem w stanie przyjąć obietnicę Ducha Świętego. I może nieraz zastanawiamy się nad naszą wiarą, czy ja uwierzyłem w Chrystusa zmartwychwstałego. Święty Paweł powie, kiedy nie uwierzyłeś, próżna jest Twoja wiara. Próżne są Twoje działania, Twoje wysiłki, Twoje modlitwy, Twoje dzieła. I dlatego może czasami trzeba to wszystko zweryfikować i zobaczyć, na ile jestem zanurzony w tej tajemnicy zmartwychwstania, to znaczy tajemnicy nowego życia. Bo zmartwychwstanie jest propozycją Chrystusa skierowaną do każdego z nas. I zmartwychwstać to znaczy zapragnąć czegoś więcej niż przeciętności, szarości dnia. Zapragnąć czegoś więcej, to znaczy pozwolić na to, żeby Duch Święty poprowadził mnie przez życie. Kiedy pomyślisz nad swoim codziennym działaniem, ile razy pamiętasz o Duchu Świętym? Może pamiętasz, kiedy robisz znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale czy Twoje życie jest właśnie odniesione w tym kierunku? I zobaczmy, co dzieje się poprzez to wylanie Ducha Świętego. Duch Święty zesłany w dzień Zielonych Świąt, wylany na Kościół, aby Go uświęcić, daje wierzącym możliwość zjednoczenia z Ojcem przez Chrystusa, udziela nowego życia i usuwa śmierć. Bardzo ważny moment pokazujący, że to wylanie nie dotyczy pojedynczych ludzi, ale ono dotyczy całej wspólnoty. I zobaczmy, ono może się zrealizować wtedy, kiedy jest jedność wspólnoty. Zobaczmy, to co czynili apostołowie, zapisane jest to w Dziejach Apostolskich, oni najpierw prowadzili do nawrócenia. Nawrócenia poszczególnych ludzi, ale często do nawrócenia całej rodziny. Bracie i siostro, jeżeli nie jesteś w stanie wyprosić tej łaski o nawrócenie dla Twojej całej rodziny, to jeszcze z większą wiarą stawaj wobec Pana Boga i wołaj o miłosierdzie. Bo kiedy nawróci się pojedynczy człowiek, to jest wielka łaska. Ale kiedy nawróci się małżeństwo, rodzina czy wspólnota, to jest najcudowniejszy dar. I może dzisiaj gromadzimy się w tym oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego, aby dokonało się nawrócenie nie tylko w nas samych, ale w tych, którzy na co dzień są z nami, którzy są częścią naszego życia. Jeżeli nawrócą się, nastąpi to niezwykłe wylanie łaski Ducha Świętego. I trzeba sobie uświadomić, że to duchowe odrodzenie dokonywane przez Ducha Świętego jest niezasłużone, jest całkowitym, darmowym dziełem Bożym w człowieku. Wymaga jednak ze strony człowieka czynnego współdziałania, stanowiącego ludzką odpowiedź na udzielone dary. I może z tą odpowiedzią jest trochę trudno. Dlatego kiedy zostajemy obdarowani, nie podejmując współpracy, w jakim stopniu zamierają w nas te cechy duchowe. Dlaczego one zamierają? Dlatego, że nie realizujemy w sobie tego wszystkiego, co jest zaufaniem do Pana Boga. I to odrodzenie nie jest jakimś jednorazowym wydarzeniem. Ono jest procesem, który trwa w człowieku. Zmienia całkowicie człowieka, usuwając ostatnie skutki grzechu. Pięknie mówi o tym święty Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach duchowych. Kiedy chcesz przylgnąć do Jezusa, usuń wszelkie bariery, które oddzielają cię od Niego. Usuń to wszystko, co jest w jakimś stopniu problemem w dotarciu do tego, który jest źródłem miłości. I może czasami trzeba nam nazwać te bariery. Czasami jest mocne przywiązanie do takich czy innych działań, pewne nawyki, schematy, przyzwyczajenia. I to w jakimś stopniu wymaga, żeby te przeszkody usunąć, ale nie samemu. Zobaczmy, jakże wielkim darem dla wspólnoty Kościoła, dla wspólnoty charyzmatycznej jest modlitwa o uwolnienie wewnętrzne, o uzdrowienie, o przemianę. Zobaczmy, to jest bardzo wyraźny proces uzdrawienia człowieka, aby usunął wszelkie bariery, które oddzielają go od Chrystusa. I może nieraz warto poddać się temu procesowi. Ja zacząłem od takiej ciekawej propozycji związanej z 12 krokami. Ona dotyczy ludzi, którzy są uzależnieni. I dla mnie bardzo ważną sprawą było zobaczyć, co jest moim uzależnieniem, w czym nie daję sobie rady, co mi przeszkadza w życiu, co jest moim nieprzebaczeniem, czy brakiem, czy słabością. I dopiero wtedy jest odwaga stanięcia wobec Pana Boga i powiedzenia: Panie, nie daję sobie z tym rady. Nie wiem, jeżeli pamiętam, po 10 krok, tam coś się działo w tym 10, potem w 12. Można powiedzieć, że w przeszłości te sprawy zostały jakoś uporządkowane. Ale teraźniejszość pokazuje, że nie wszystko do końca jest zrobione. I może dlatego warto zobaczyć, że to życie w duchu, w swojej obiektywnej rzeczywistości jest dziełem Ducha Ożywiciela, a jednocześnie wyrazem osobistego zaangażowania człowieka, jego subiektywnych, osobistych decyzji wyrażających wierność wobec Chrystusa i Jego Ducha. Subiektywizm, który nie pozwala nam na to, żeby ktoś spojrzał na nasze życie z innej perspektywy. Boimy się tego, że może być to perspektywa oceniająca. Jeżeli ktoś inny spojrzy na mnie, to w jakim stopniu może mnie ocenić. Ale zobacz, że wtedy w jakim stopniu potrzebne jest to, aby ten subiektywizm tych moich decyzji został przemieniony właśnie tym obiektywnym działaniem Chrystusa. Bo to nie drugi człowiek mnie ocenia. Nie drugi człowiek próbuje dotknąć tego, co jest bolesne, ale to Chrystus przychodzi jako lekarz, aby mnie uzdrowić, aby mnie przemienić. Mówiąc o tym procesie działania Ducha Świętego, pojawia się to, co jest nowym stworzeniem. Z jednej strony dzieło Boże w mocy stwórczej, a z drugiej strony owoce głębokiego nawrócenia człowieka, jego pokutej całkowitej wewnętrznej przemiany. Zbawienie nie jest tym samym, co uzyskanie moralnej poprawności, która mogła być zapewnieniem na drodze doraźnej Bożej pomocy, lecz urzeczywistnieniem powołania człowieka do ścisłej łączności, a nawet do zażyłości w stosunku z Bogiem. Czym innym jest nawrócenie, a czym innym jest dobre samopoczucie, które masz, kiedy myślisz o sobie. Bo jako ludzie często chcemy mieć dobre samopoczucie. Chcę się dobrze czuć. Chcę być szczęśliwy, chcę być kochany, chcę być adorowany, chcę być otoczony przyjaciółmi, Chcę doświadczać wielkiego dobra, wielkiej miłości, wielkich wzruszeń. Ale zobaczmy to, co jest tą subiektywną poprawnością moralną. Nie wystarcza, by zjednoczyć się z Bogiem, aby trwać z tą zażyłość. I dlatego Chrystus przychodzi z propozycją nowego stworzenia. I ta odnowa duchowa, to duchowe odrodzenie jest dziełem Ducha Świętego, które dokonuje się dlatego, iż Duch został wylany przez Jezusa Chrystusa na Kościół i jest posyłany, aby dopełnić dzieła zbawienia. Zatem piękny tekst jest zawarty w liście do Tytusa 3:5-6, mówiący właśnie o tej łasce odrodzenia duchowego. Dalej trzeba powiedzieć o tym, że Duch Boży chce zamieszkać w każdym z nas. W działaniu Ducha Ożywiciela spełnia się nie tylko starotestamentalna obietnica wylania Ducha Świętego, to znaczy udzielenia życia i moralnego obmycia ludu Bożego, lecz także zapowiedź urzeczywistnienia na końcu czasów szczególnej obecności w społeczności mesjańskiej. Wylanie Ducha na ludzi Starego Testamentu to było jakby dokonanie się tego, co jest spełnieniem obietnicy Mesjasza, że przyjdzie ktoś, kto wyzwoli tych ludzi z mentalności niewolników, mentalności ludzi zagubionych, ludzi, którzy nie znają drogi, którzy błądzą, którzy utracili poczucie własnej wartości, własnej godności. I myślę, że współczesny człowiek potrzebuje również tej obietnicy, obietnicy wylania Ducha Świętego. I w Nowym Testamencie tę obietnicę realizuje Jezus Chrystus. Jest to obecność Boga człowieka, obecność, a zarazem niezwykła moc zespalania ludzi, którzy stają się społecznością Kościoła. I obecność Ducha Świętego w społeczności wierzących wyraźnie ukazuje się w słowach świętego Pawła. Duch Boży mieszka w was. 1 Koryntian 3:6. Duch Boży mieszka w was. I dalej, chrześcijanie są świątynią Boga. Świątynią Boga, bo ta świątynia jest święta, a wy nią jesteście. I zobaczmy, że ta idea ciała Chrystusowego Kościoła wyraża się nie tylko we wzajemnych zależnościach, solidarności elementów tworzących całość, lecz wskazuje jednocześnie związek między poszczególnymi członkami, a głową Kościoła, którą jest Chrystus. Może dzisiaj tak bardzo potrzebujemy tego wymiaru eklezjalnego przy naszym myśleniu indywidualnym. W jednym z tekstów zapisana jest historia człowieka, który mówi o swojej szczerej otwartości. Mówiąc do duchownego, mówi: dumny jestem z tego, że zawsze mówię to, co myślę. Taki mam talent. I wtedy duchowny odpowiada: cóż, jestem pewien, że Pan Bóg nie będzie miał nic przeciwko temu, jeśli go zakopiesz ten talent. Przewrotność ludzka. Sposób myślenia, że wszystko wiem najlepiej, że mogę być aż do bólu bezpośredni, mogę wyrażać swoje poglądy na temat innych ludzi, jest czymś niewłaściwym. I dlatego dzisiaj, kiedy przychodzimy tu na Eucharystię, którą będziemy przeżywali niebawem, potrzebne jest to właśnie ożywienie w nas Ducha Bożego. To nowe życie, udział w zmartwychwstaniu Chrystusa, jest identyczne z tym, co jest życiem Chrystusa uwielbionego w Trójcy Świętej. Obecność i zbawienie uświęcające działanie Ducha Świętego przynosi człowiekowi synostwo Boże i jednocześnie wprowadza na drogę wzajemnej miłości z Bogiem. Może dzisiaj, kiedy patrzysz na swoje życie, Dostrzegasz taką potrzebę, żeby być bliżej Chrystusa, być bliżej tego, który jest Zbawicielem, który odnawia moje życie. Jak to zrobić, aby osiągnąć ten pokój serca? Myślę, że w życiu wielu świętych pojawiały się te momenty całkowitego oczyszczenia. I może nieraz warto sięgnąć do tego, w jaki sposób Pan Bóg mnie oczyszcza. Ja osobiście, patrząc na swoje życie, dostrzegam, że takim elementem, który bardzo mocno mnie oczyszcza, jest choroba. W ciągu 2 miesięcy 2 poważne zdarzenia, które przypomniały mi o tym, że Pan Bóg chce mnie oczyścić. Oczyścić z samowystarczalności. Jestem proboszczem, mam jakieś swoje zadania, cele. A Pan Bóg mówi, przyjrzyj się temu wszystkiemu, zobacz swoje życie. Zobacz, dlaczego właśnie oczyszczam Ciebie w ten sposób, czy daję Ci chorobę. I wtedy dopiero uświadomiłem sobie, jakże wielką odpowiedzialnością jest prowadzenie ludzi do zbawienia. Bycie Mojżeszem, który wyprowadza lud wybrany do ziemi obiecanej, jest trudnym zadaniem. Bo przychodzi moment buntu, przychodzi moment zniechęcenia, przychodzi moment bałwochwalstwa. Jeżeli jesteś Mojżeszem w swojej rodzinie i masz doprowadzić swoich najbliższych do ziemi obiecanej, Pan Bóg będzie stawiał przed Tobą różne próby. I teraz ważną sprawą jest, aby w tym wszystkim nie zniechęcić, nie powiedzieć, mam dosyć, nie chcę tego, jest to zbyt trudne. Pozwól Duchowi Świętemu, aby uczynił Cię przewodnikiem dla innych. Aby pozwolił Ci pozbyć się tego wszystkiego, co jest balastem Twojego życia, co jest niepotrzebne. I pozwól na to, żeby On Ciebie prowadził. Czasami przez obłok, czasami przez światłość, czasami przez natchnienie, przez inspirację. A zobaczysz, jak trudno jest doprowadzić człowieka do zbawienia. Jak trudno być samemu wzorem, przykładem dla innych. Jak trudno zrealizować to wszystko bez pomocy Pana Boga. Bez pomocy miłości, która uwalnia, która wyzwala. Prosimy dzisiaj wspólnie o taką niezwykłą moc łaski Bożej, aby to, co jest piękne i szlachetne w naszym życiu, pomogło nam odnaleźć radość. Jestem przewodnikiem dla innych na drodze do zbawienia. Panie, wykorzystaj moje talenty, zdolności, dary do tego, abym zaprowadził ich do Ciebie i by osiągnęli zbawienie.